Ulecie Patriotów prowadzą Szymon Warda
i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki gdzieś tu na dole lub na patarchitekcie.io dacie sobie radę.
No to co, pochwalimy się jeszcze tym, że będziemy szkolili niedługo właściwie, tak naprawdę. Ty będziesz szkolił z Kubernetesa The Hard Way, a ja będę się chwalił, jak tam modelować dane i jak to wszystko ładnie upchać w NoSQL-ach, a potem jak się okaże, to tak dokładnie upchać też w SQL-u.
Dobra, czyli 21 lutego, 22 lutego, link w opisie do zapisów.
Dokładnie tak.
Dobra, Szymonie, co masz w pierwszym szorcie tego roku?
No właśnie, ja mam taki ciekawy artykuł zebrany odnośnie performance reviews, no bo zbiera się sezon performance reviews, albo był sezon performance reviews i tak dalej. I jak wiemy, cała idea performance reviews przyszła od wielkich firm technologicznych, w ogóle wielkich firm amerykańskich de facto. A okazuje się, że one coraz częściej tego odchodzą. Na przykład Google MS też taki zwyczaj, że stakowania pracowników, czy układania generalnie ich w kolejności, kto jest najlepszy i tak dalej. No i okazuje się, że MS od tego odchodzi po prostu, już generalnie tego nie będzie robił. Znowu Netflix odchodzi od kultury właśnie performance reviews w kontekście tego bardziej, że generalnie raczej częstszych rozmów i częstszych informacji zwrotnych jako do pracowników tak naprawdę. Apple w ogóle totalnie olał performance reviews. Google w ogóle przemyślał cały swój system i zmniejszył liczbę performance reviews. Także bardzo ciekawy kierunek. Z całości artykułu jeszcze wynika taki tekst, że przesuwają się dużo bardziej w kierunku, zamiast takiego bardzo sztywnego oceniania pracowników zgodnie z jakąś skalą, to po prostu przerzucenie tego na koszt one-on-one'ów tak naprawdę generalnie, że tam się ma to dziać i będzie to mniej sformalizowane i bardziej po prostu zindywidualizowane. Ogólnie ruch ciekawy, może się komuś przyda, bo właśnie robi performance reviews, więc czemu nie?
Raczej tak, jest to w ogóle w całości układanki ciekawe, chyba od 2 lat w sumie się pojawiają takie informacje. Z drugiej strony to nie jest też tak, jak sobie poszukacie, nie znajdziecie aż tak, że oficjalnie to są jakieś tam przebąkiwania i inne rzeczy z całości tej układanki, bo całe jeszcze systemy premiowe i inne takie elementy na tym wiszą i to bardzo mocno.
Tak, wiszą tam w ogóle jest połączone bardzo mocno, też całe stanowiska, tak, to też tak naprawdę awanse, ale wydaje mi się, że po prostu ludzie się nie uczy, jak robić performance reviews, bo robienie dobrych performance reviews nie jest takie łatwe tak naprawdę. I też zmienia się, wydaje mi się, kwestia pokoleniowa tak naprawdę. Inaczej nowe pokolenia podchodzą w ogóle do performance reviews. To też ja osobiście widzę.
KPI-e.
No ale to też trzeba je rozliczyć de facto na koniec, więc no zamienić to performance review jakieś. Dobrze, Łukasz, a co ty tam masz?
A ja dzisiaj zamiast linków taki temat. Ostatnio pomagam klientom, teraz zdarzyło się to już kilka razy, więc może warto sobie taką rzecz powiedzieć. Pomagam przygotować się do audytów różnego rodzaju. I takie pytanie do ciebie. Po co robi się audyty?
Żeby zobaczyć, gdzie się jest.
No właśnie widzisz. I to jest ten najlepszy rodzaj audytów. Żeby zobaczyć się, gdzie jest, zbenchmarkować się z wiedzą rynku, innymi takimi elementami.
Tak. Dla mnie to jest bardzo ciekawe generalnie, kiedy robi się audyty, bo to z reguły z tego wynika. Bo audyty z reguły robi się, powiedzmy, jak tak, no na przykład jak przychodzi nowy dyrektor, albo przychodzi nowy kierownik działu, czy jakkolwiek to nazwiemy, jakaś zmiana gwardii, jak projekt jest do ubicia, często tak, to też tak wygląda generalnie. Audyty zostały po prostu często wykorzystywane jako narzędzia polityczne. Tak, dokładnie.
I to jest najgorszy rodzaj, patrz, i wszyscy przez to patrzą, że będę oceniany.
Tak, a audyty jako takie mają ogromną wartość wprowadzenia do organizacji nowych podejść i generalnie zobaczenia okiem zewnętrznym kogoś, kto już widział parę razy, parę rzeczy de facto.
I wiesz co, ja rzucę sobie 2 takie albo 3 rodzaje audytów, z którymi mam tak styczność, jeżeli popatrzysz. Jeden to jest właśnie to, co powiedziałeś, ocena stanu bieżącego. Druga rzecz to jest powiedzenie sobie, gdzie ja będę miał problemy.
Tak, dla mnie chociaż to jest taki trochę element tego oceny stanu tak naprawdę, nie? Bo to tak, jednak jest wychodzi ci po prostu.
Oceny stanu. I 2 kolejne rodzaje, one są wynikową tego tak naprawdę, jak popatrzysz. 2 kolejne rodzaje. To jest jeden na zasadzie zielonej pieczątki i poklepania się po plecach, że wszystko jest okej.
Okay. Nigdy nie jest okej. Okay, no
ale jest, sobie, tak, to jest okay. Zaraz sobie do tego, wiesz, przejdziemy przy całości, ale to jest pokazanie, że staramy się i kontrolujemy naszą pracę. I to jest bardzo w ogóle bardzo pozytywny rodzaj audytu. I jest 3, ten najbardziej sformalizowany, czyli kiedy udowadniamy jakieś, że przestrzegamy procesów, norm, albo na przykład jako dostawca klient mówi, że zgodnie z umową sprawdza, czy robimy wszystko jak należy. Czyli tutaj już się pojawiają audyty bezpieczeństwa, proceduralne i inne.
I to są takie audyty, ja to nazywam audyt screenshotowy tak naprawdę, że pokazuje screenshoty, ewentualnie maile Max albo jakieś PDF-a, który pokazuje, że coś robisz zgodnie z tym. To są z reguły, sorry, to są z reguły szukanie dup ukrytek najczęściej.
Raczej tak.
ISO.
No, tak. Szymon ma pewne traumy.
Tak, jest tak.
Jest pewien. I teraz patrząc się, pomagałem się przygotowywać właśnie ostatnio do różnych rodzajów tego typu audytów, czyli od tych i papierowych i do powiedzenia sobie, jak to wygląda. I trzeba popatrzeć dwie rzeczy, które są. Ludzie zarządzający spaprali, korzystając z audytów jako narzędzia politycznego w środku firmy.
I teraz wszyscy się ich boją generalnie, bo wszyscy boją się, że to będzie wykorzystane przeciwko nim. Tak, no.
I teraz powiedzmy, jeżeli to nie jest audyt, który przychodzi z zewnątrz, który wychodzi poza firmę, to jeżeli jest coś do zrobienia, to jest to pozytywne, bo sorry, nikt nie jest alfą i omegą. Zawsze coś będzie.
Czyli dla mnie to jest jeszcze jedna rzecz generalnie, to jest to, że właśnie jak mówisz, że coś jest do zrobienia, to też może być często wykorzystywane, bo audyty z reguły, kiedy robimy audyt jakiegoś systemu generalnie albo jakiegoś procesu, to audyt z reguły to jest też często fenomenalne narzędzie dla nas, ludzi technicznych, do powiedzenia, ej, to powinniśmy zrobić. Mówiliśmy, że to powinniśmy zrobić, nie dawać budżetu, to w końcu musimy to zrobić generalnie, bo już nawet inni mówią, że powinniśmy to zrobić. Więc to jest fajna opcja na wyrównanie pewnych rzeczy, ubicie systemów, tak dalej, tak dalej. To jest taki fajny moment na zrobienie kroku do przodu, takiego wielkiego tak naprawdę, nie?
Raczej tak, przygotowując się do audytu, to co teraz miałem w ostatnim dniu z jednym klientem, robiliśmy audyt przed audytem. Więc doskonale zdaję sobie sprawę i część z osób może powiedzieć tylko tam, a nie mówiłem.
Łukasz, ale no, to jest często taka sytuacja, że wchodzisz do firmy, nawet żeby zrobić audyt, no nie? Zaczynasz po prostu rozmowę z kluczowymi osobami w firmie i trafisz na jakiegoś dewelopera z reguły, jakiegoś seniora, który po prostu wydaje się taką marudą de facto i on ci dokładnie mówi po kolei, co jest źle i co jest do poprawy i co trzeba zrobić. Audyt to jest często generalnie wysłuchanie ludzi w organizacji i nadanie głosu pewnym osobom i potem namaszczenie generalnie, że okej, ty będziesz tym osobom od zmiany, no nie? Więc tak, to audyty wnoszą element nowy, ale to jest często też zbudowanie w organizacji pewnej takiej super małej mikrostruktury, kto inaczej będą ludzie słuchani. Więc to też wchodzi. Audyty są fajne sprawy.
Ja sobie teraz patrzę, jak do tego podchodzić. Jeżeli nie jest to narzędzie polityczne i oceniające na zewnątrz, nie ma co się tego bać.
Problem jest taki, że nigdy nie wiesz, jak to będzie wykorzystywane.
Tak, to jest...
I tu się nie oszukujmy.
Tak, jest najsmutniejsza część. Najważniejsze, ja też widzę jeden pozytyw, nawet jeżeli miałoby być źle wykorzystane. Często posprzątamy najgorsze rzeczy.
Tak, albo zrobimy ruchy, których się wszyscy boją. To też jest bardzo ważne. Nie, ktoś my sobie też odnośnie ubicia jakiegoś systemu generalnie i przypisania go albo zastąpienia czymś
nowym. Jest tam różne podejścia albo rozważenia, że jednak gdzieś za bardzo zaszaleliśmy.
Znaczy audyt może dać ciekawy kopnik do przodu organizacji. To jest, to faktycznie jest fajne.
I w niektórych przypadkach pięknie pokazuje, że trzeba postawić gdzie indziej priorytety.
Tak, jak najbardziej, bo po prostu zmieniamy cele de facto. Podejmujemy decyzje, które powinniśmy już dawno temu podjąć. Dobra. To może nie audytowo, ale dalej formalnie. Saga Alexa Everlofa odnośnie SLI i SLO.
Okej.
Za chwilę dojdzie cały wpis jeszcze odnośnie SLA. Ma chyba 6 czy 7 wpisów odnośnie, krótkie raczej wpisiki, odnośnie właśnie SLA, SLO i tak dalej, i SLI. Ale tak, żeby zachęcić ludzi do zerknięcia tam generalnie. Jest ciekawy wpis odnośnie SLI czasowych kontra zdarzeniowe, no nie? Dlatego, że możemy podejść do właśnie zbierania metryk wartości de facto czasowo albo zdarzeniowo, no nie? Jak przykład, możemy podejść generalnie do określenia naszego SLI jako procent requestów, które się nie udały, no nie? Czyli które po prostu rzuciły 404 albo 500, albo generalnie czas, kiedy system był niedostępny, bo to się jedno się mapuje całkiem ładnie na drugie. I on faktycznie fajnie pokazuje mi ten fakt, że czasowe są z reguły wchodzimy w czasowe, bo są najprostsze do zrobienia i po prostu takie będą bardziej intuicyjne de facto. No właśnie, a z czasowińskim problemem też my, że no, jakby to cię interesuje, że system był niedostępny przez 5 minut powiedzmy sobie, a w tym czasie nie obsłużył 2 requestów, no nie, to nic się nie wydarzyło. Albo 5 minut i nie obsłużył 10 tysięcy requestów, no nie? Dlatego właśnie te zdarzeniowe pokazują nam właśnie tą skalę problemu, jaki mamy. No nie, to jest takie ciekawe.
Inaczej, tylko jeszcze trafiasz w jedno, bo to ja bym bardziej określił już też dostępnościowym. Bo to, wiesz, powiedzenie sobie time-based, to jest, ono jest dobre, wszystko zależy przy całości. W którym ty miejscu to musisz mierzyć?
Czyli bardziej bym powiedział, że zależy od tego, jak się umówiłeś z klientem. No nie? Bo finalnie problem jest, bo zdarzeniowe mają bardzo dużo plusów. Problem jest taki generalnie, że one finalnie i tak będziesz musiał je przemapować na budżet niedostępności, no nie? Który z reguły jest czasowy. I tu się komplikuje, że finalnie na tym czasem wylądujemy. No ale to jest taka zachętka, bo on tam fajnie rozpisuje, całkiem ciekawie do tego podchodzi.
Znaczy najważniejsza olewanie working hours i powiedzenie sobie 24/7, tak jak powiedziałeś. To jest zwykle chyba największa choroba.
Tak, czy w ogóle zero pisu po niezłom, powiedziałbym tak, no nie? Ja mam jeszcze jedną taką ciekawą rzecz, która dla mnie była taka do myślenia. DynamoDB, pamiętasz, jak parę odcinków temu mówiliśmy o tym, żeby teraz rozbijać...
Na różne tabele.
Dokładnie tak. To teraz wiesz, co wprowadziło Dynamo? Transakcyjność między tabelami, czyli transakcje rozproszone, bo to może być między wieloma maszynami. Czyli masz, wprowadzili osobne, no właśnie, wprowadzili dwie osobne transaction get items, transaction write items. Osobne funkcje, które generalnie po prostu wykonują serię...
Czyli lecą transakcyjnie.
Tak, transakcyjnie, dokładnie. No i w ogóle w artykule jest super, zero minusów, tak dalej. No jak się wejdzie w papier, który opisuje to dokładnie, no to wychodzi, po pierwsze, że to jest dwa razy wolniejsze de facto od zwykłych operacji, więc, a to jest dużo.
A dziwi się to?
Znaczy, mnie dziwi, że tylko tyle. Więc jestem ciekawy, skąd ten cały ruch tak naprawdę. Bo wydaje mi się, że znowu przychodzimy i przychodzą ludzie, którzy generalnie zdają jakoś tam SQL-a albo tak dalej i chcemy znowu zamodelować sobie dane ładnie, by będą nasze klasy wyglądały.
Wiesz co, ja dokładnie o tym pomyślałem, że ktoś chyba ten zamiast MyRocksa chciał zrobić MyDynamoDB.
Tak, ale wydaje mi się, że po prostu znowu wchodzimy w to generalnie, że mapujemy dane tak samo jak nasze klasy, a nie dane powinniśmy mapować jak dane po prostu. Dlatego mamy tego ORM-a, żeby przemapować dane na klasy, a nie po prostu, żeby to nie było jeden do jednego. Więc nie jestem happy z tego powodu.
Model składowania versus model w kodzie.
Są inne rzeczy.
Tak, trzeba się z tym pogodzić.
A co jest jeszcze ciekawe, z całym ruchem wokół Domain Driven Design, gdzie dokładnie to właśnie DDD mówi, że inaczej składujesz, dalej jakoś nie do końca to przebiło się, widzę. I mam jeszcze drugie, znowu z baz danych tak naprawdę. MySQL 8.2 wprowadza transparentny podział read-write'ów, czyli jak łączy się do portu read-write, to jak robisz zapis, to leci do primary, robisz odczyt, leci do secondary, automatycznie.
Tak, w innych bazach też to się w driverach pojawiało, takie podejście.
Okej, tylko teraz generalnie, czy zrobiłbyś to de facto jako automagicznie, żeby to się działo, bo czas synchronizacji będzie tam występował. Tam może mieć niespójności. Dla mnie to jest proszenie się o problemy.
Raczej chcesz świadomie się na poziomie na przykład drivera przekierować na przykład requesty do raportów takich na danych transakcyjnych.
Dokładnie tak, z tym się zgodzę. Ale nie na zasadzie generalnie, że po prostu masz innego connection stringa i on automatycznie te rzeczy rozrzuca. I też trochę to znowu jest wprowadzenie automagii, która kopnie. Będą takie małe problemy, że oczy coś się nie pokazuje de facto.
Inaczej, witamy w świecie eventual consistency.
Tak, właśnie, ale właśnie po to masz bazę relacyjną, żeby tego nie mieć. I to jest przynajmniej takie problemu, że de facto ludzie będą robili F5, żeby odświeżyć, albo czekali, albo jak tak dalej. Problem jest taki, że jak w takim systemie wystąpi taki problem i pójdzie fama, że tak trzeba robić, to wszyscy niezależnie, co się będzie działo, będą tak go obsługiwać, będą czekali, będą mówili, że okej, coś tam się wydarzy. No nie? Także
obejrzyj, jak twój system jest wykorzystywany przez userów po roku.
Tak, dokładnie. I to będzie, w takim systemie to będzie po prostu wykorzystanie F5 albo zrobienie czegoś i czekanie i potem okaże się, że wszyscy marudzą, bo i tak trzeba mi to czekać, żeby coś się pokazało, nie? Żeby ci że się w ogóle wydarzyło. Także nie, jakoś tak nie do końca mi to, ten ruch powiedzmy, dobrze brzmi. Dobrze, tyle chyba, Łukaszu.
To co, zawijamy.
Zawijamy. Na razie.
Trzymajcie się, hej.